zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Rozmiłowała się ma dusza w cichym szeleście drzew, gdy koronami ich porusza druh mój przecichy wiew. Rozmiłowała się ma dusza w głośnych odmętach fal, gdy druh mój burza je porusza, w nieznaną płynąc dal. Rozmiłowała się ma dusza w twórczych promieniach złóż, gdy druh mój słońce w świat wyrusza, życia płomienny stróż.
Wspomnienie o Halinie Gryglaszewskiej.
Jak mało malin, a jakie czerwone, by krew, jak mało, w którą pójdę stronę, nie wiem, a niebo jakie zapalone, jak krew. Czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek. A ja śród jagód chodzę obląkana jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie.
Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty?
Jaki śmiech waliny głosie, musi mieć pełny dzbanek.
Cóż, siostrzyczko?
Co?
Czy masz pełny dzbanek?
Nie.
Bladyno, cóż ty robiłaś?
Nic.
To źle, Różyczko. Ja mam dzban pełny, mniej jedną maliną.
Weź tę malinę z mego dzbanka.
Mila, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była. Wyszłyśmy razem. Miałaś dosyć czasu, wszak ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami?
Wlażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądlami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pluga. Będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek.
O, wstydź się, siostro. Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem.
Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze. Bo widzisz, rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża.
Ty będziesz panią? Ty?
Balladyna, co ten nóż znaczy?
Ten nóż to na węża w malinach.
Siostro, jesteś blada, sina, kalinko moja. Co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty.
A jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służebniku w krocie, bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę.
Och,
miła, co tobie?
Gdybym cię, siostro, zabiła.
Co też ty mówisz?
Daj mi te maliny.
A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dala. Spróbuj, balladynko.
Prosić?
Inaczej żegnaj się z malinką.
Co?
Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje.
Oddaj mi ten dzbanek.
Siostro.
Oddaj mi, bo...
Bo? I cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz w dzbanek czy wierzbowe liście. I tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie.
Ty?
A oczywiście, że ciebie w locie, siostrzyczko, wyprzedzę.
Ty?
Nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję.
Ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż.
Puszczaj! Och, Konan.
Co moje ręce zrobiły?
Po maturze, którą zdawałam przed wojną, miałam głęboką ochotę pójść do Pistu Warszawskiego, do Szkoły Teatralnej w Warszawie, ale po prostu bałam się. Bałam się i wytłumaczyłam sobie, że nie mam co robić, że tam nie. I poszłam na zupełnie co innego, na dziennikarstwo, tu się kłaniam w pani stronę, i na socjologię. Ale po wojnie właśnie ogarnęła mnie ta desperacja i zdecydowałam, że spróbuję. Przyjechałam do Krakowa i nagle okazało się, że przy Teatrze Słowackiego otwiera się nowe studio i zjawiłam się tam na egzamin. Z tym, że wcale nie chciałam ujawniać tego, że ja myślę o aktorstwie, bo również pasjonowała mnie sprawa reżyserii w teatrze i to bardzo dziwnej sprawy i bardzo dziwnego teatru, bo teatru dla dzieci, reżyserii dla dzieci i całego planu prowadzenia teatru dla dzieci, który miałam zresztą w detalach opracowany w głowie, i to wyłożyłam komisji. Komisji, która składała się z wspaniałych ludzi, bo siedział tam Frycz, siedział Trzciński, siedział Woźnik, Nowakowski, Karbowski był przy egzaminie. To był skład ludzi takich, o których się wiedziało, że są wielkimi ludźmi teatru, a tu się siedziało naprzeciwko i człowiek już zupełnie stremowany, przerażony tym, co mówi, a jednocześnie z ogromną jakąś wiarą i przekonaniem mówił o swoich marzeniach teatralnych, właśnie na przykład ja o tym teatrze dziecięcym. No, ale przyszedł wreszcie moment, że oni powiedzieli, no ale my nie mamy tutaj wydziału reżyserskiego, proszę bardzo, niech pani pójdzie i coś nam powie. I to był dramatyczny moment znowu z kolei dla mnie, bo to była malutka bardzo taki pokoiczek przy ulicy Szpitalnej, tam chyba teraz estrada jest, mały taki podejścik, metr na metr chyba. I trzeba było 2 czy 3 metry od tego stołu, przy którym się siedziało, do tej estrady zrobić kilka kroków. I ja miałam pełną świadomość tego, że jestem źle ubrana, że jestem gruba, że nie jestem ładna, że mam nogi powijane w takie buły z bandaża, bo to jakieś podbijane miałam od drewniaków. I te 5 kroków czy 3 trzeba do tej estrady zrobić, stanąć tam i coś powiedzieć. No ale ponieważ to już tam się zbliżało nieuchronnie ten moment, więc przelazłam, stanęłam i zapowiedziałam, że powiem wierszyk Makuszyńskiego o księżniczce zamienionej w kobylę. Chyba to była przekora jakaś w wybraniu właśnie tego rodzaju wierszyka. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że byłam czerwona, że miałam uszy jak naleśniki też czerwone, że byłam pewnie spocona, nieprzytomna i wygadałam ten wierszyk Makuszyńskiego, a chyba to były jakieś podświadome ciągoty do ról komicznych i charakterystycznych, które zresztą dzisiaj mnie tak ogromnie pasjonują. No ale mniejsza z tym, to się stało i zostałam przyjęta, i to w bardzo jakimś przyjemnym gronie, bo przecież był tam Gucio Cholubek, Mikołajska, Śląska i wielu, wielu innych kolegów i koleżanek. Nie tyle to można powiedzieć, że to była nauka. To były spotkania z wspaniałymi ludźmi, którzy oczywiście uczyli nas i rzemiosła, i zasad jakichś teatralnych, ale przede wszystkim chyba uczyli nas klimatu, atmosfery teatru. To było chyba najpiękniejsze, że to byli ludzie, którzy opowiadali na przykład o postaciach teatralnych, które dla nas już były postaciami literatury, a dla nich byli to ludzie, po których oni siedzieli przy kawie, czy przy wódce, czy spotykali się na ulicy, czy w domu. Bo właśnie Frycz tak opowiadał, że któregoś dnia spotkał Wyspiańskiego, opartego szarą kamienicę, który stał zadumany i patrzył. Frycz zapytał go, na co mistrz patrzy. Mistrz odpowiedział, że widzi wóz Bronowicki i chłopa w sukmanie, że ta sukmana by mu się przydała, bo wtedy chyba malował projekty do Bolesława Śmiałego. Frycz powiedział, że no, ja to zaraz mistrzowi załatwię. Okazało się, że to był znajomy chłop z jakiegoś tam podkrakowskiego majątku. No i wieczorem Wyspiański miał sukmanę u siebie w pracowni. I właśnie to były takie opowiadania, które mieściły coś więcej niż przedmiot Frycza, historię sztuki. Więcej niż przedmiot historia teatru, o której mówił nam Trzciński na przykład, który jednocześnie opowiadał o zielonym baloniku, który siadał do pianina i grał kolędy polskie, francuskie i inne i podśpiewywał. Ładowaliśmy się i podsłuchiwaliśmy konferencje i takie różne sprawy, widzieliśmy, co kto o nas mówi. A przy tym, no przy tym to była ta żarliwość poznania, nauczenia się i zrozumienia. To chyba towarzyszyło wszystkim ludziom, którzy po 5 latach, tych strasznych latach, mogli wreszcie być nie tylko w czymś, co jest szalenie polskie, ale w czymś, co człowieka kształci i co daje mu świadomość, że jest, że może być pełnowartościowym człowiekiem. Chyba to było to. Uroczy zresztą człowieka. O literaturze mówił Bramer. Przecudownie zresztą. O antyku mówił Sinko, który rozprawiał się z bogami na zasadzie rodzinnej ploty i anegdoty, a jednocześnie z nami wyczyniał różne ćwiczenia gimnastyczne. Pamiętam doskonale, jak Mostek robił. Mostek? Świetnie zresztą. Mostek robił znakomicie. No o sztuce Frycz, który nie tylko mówił, ale prowadził nas na Wawel i tam odbywał konferencje na temat piękna Kaplicy Zygmuntowskiej. No więc jaki to był skład ludzi?
Tak.
Ten prymityw, w jakim myśmy żyli, uczyli się i mieszkali, i nie mieli stypendiów, i nie bardzo mieli się w co ubrać, to wszystko było bardzo specyficznym klimatem przy ogromnym matkowaniu Burnatowicza na przykład, który był wtedy rektorem szkoły, przy ogromnej serdeczności tych wszystkich profesorów i wielkim życiu naszym, no bo to... To rzeczywiście, no wtedy dzieliliśmy się i bułką, i chlebem, i co kto tam miał, na bardzo prostej zasadzie, że wszyscy właściwie, i tych aktorów, i miałam szczęście być w pierwszych zwłaszcza latach, dopóki nie nastąpił ten smutny bardzo odjazd do Warszawy wielu znakomitych aktorów, że mogłam widzieć bezpośrednio, no blisko Leszczyńskiego, no cudownego aktora, którego można było oglądać od rana do nocy w Zemście w takiej czy w innej roli. Widziałam Dulembę. Widziałam znakomitą Ćwiklińską, patrzyłam, jak wolnym, ciężkim kroczkiem sunęła, podpierając się laską do teatru.
Starsza już wtedy pani.
Dobrze starsza pani i nagle wchodziła na scenę młoda, leciutka, rozświergotana, cudowna kobieta. No i z ukochanym woźnikiem. To było moje ukochanie, grałam z nim, krzyczał na mnie. Tak krzyczał, jakbym była jego uczennicą, a już byłam dobrych parę lat przecież na scenie, grałam z nim w Jegorze, on grał no przepięknie, grał Jegora Bułyczowa, ja grałam Głafirę. Krzyczał na mnie, ale w końcu się zezłościłam, ja krzyknęłam też, że panie profesorze, kocham pana bardzo, ale niech pan zajmie się sobą, a da mi spokój. I uspokoił się wtedy, poklepał mi i powiedział słusznie. Ale z nim to pierwsza moja rola przecież w teatrze, to właśnie z nim grałam. Dziewkę w klątwie, on grał księdza. Jak klękałam i modliłam się do niego, to naprawdę się modliłam do woźnika cudownego zresztą. No.
Woźnik był przystojny mężczyzną, znaczy...
Woźnik, bo ja wiem, czy on, można powiedzieć, przystojny, był urokliwy, miał wdzięk, miał taki męsko-chłopięcy wdzięk, miał cudowny głos, pięknie mówił. Ci wszyscy ludzie nie mieli tej jakiejś takiej sztuki sztucznej, tylko to było tak strasznie naturalne, to co emanowało.
Że nie ma warunków ku temu, żeby się powtórzyły.
Bardzo dużo dzisiaj mamy świetnych aktorów i bardzo zdolnych i z młodego pokolenia tak samo. Mamy mnóstwo bardzo ciekawych i widać i chłopców i dziewcząt, ale no na pewno to jest inny trochę teatr, bo tam się musiał wybronić sam aktor. I reżyser mniej prowadził sprawę na ogólną jakąś inscenizację, a bardziej na wydobycie wszystkiego, co można wydobyć z postaci.
Tak.
To była naprawdę, no mniej było teatrów, a aktorów było mnóstwo znakomitych.
Ciężka to była przeprawa, bo tam była obawa potro. No i tam spotkałem Halinę Grzeszewską, która nie wiedziała, co ma robić, bo doktora Świerczewskiego złapali Niemcy jako owcego w tej wsi. Ale ponieważ on był lekarzem, ponieważ przyjechał do chorego, miał słuchawki, więc go wywieźli do Tarnowa, trzymali coś dwa dni i puścili. No Halina pyta się mnie, co ma robić. Ja mówię, no to pójdziemy razem. Ja idę do oddziału dla Świnią Góry, tylko czekam na przewodnika, a ty pójdziesz ze mną, wstąpimy do Strzemysnej, tam gdzie ty masz przydział. I takśmy, proszę pani, przewędrowali z Pleśnej do Strzemysnej. Przemysły już tam szpital był przeniesiony z leśniczówki do Gajówki. Urzędował tam doktor Roguszny, doktor Brzeziński i Halina Gomołowa z domu Tuma. Halina druga Grzeszewska przyszła już jako druga sanitariuszka. Tam było już kilku chorych, rannych. Dwóch rannych było z trzeba przyznać się, że nasze te sanitariuszki z poświęceniem pracowały, no bo trzeba było tym rannym gotować osobną strawę, nie tą, co myśmy stawali z kotła w kompaniach, bo to byli na diecie, musieli być lepiej odżywiani. Ci chorzy szybko wracali do zdrowia i wracali do oddziałów. Ale Halina Grzeszewska miała od początku zacięcie aktorskie. Ponieważ myśmy się znali, przychodziła do trzeciej kompanii. I tak rozmawialiśmy i ona pięknie recytowała wiersz. Ja bardzo lubiłem i dotychczas lubię pana Tadeusza. Kiedyś tak rozmawialiśmy, ja tam kilka powiedziałem zwrotek z pana Tadeusza, no ona wtedy zaczęła dalej deklamować. Wie pani, zauroczyła mnie swoją interpretacją. Ja mówię, to co ty chcesz po wojnie robić? No, chciałbym zostać aktorką.
Zaczęłam pracować z panią Haliną Grzeszewską w latach 60., kiedy organizowała zespół aktorski w Kielcach, objęła tam dyrekcję. Ponieważ wcześniej była nauczycielką, profesorką w szkole dramatycznej w Krakowie, więc znała swoich uczniów, a ja byłam z taką grupą w Katowicach, kilka osób zaproponowała im przejście do Kielc, a mnie znała poprzez swojego ojca, który mnie wciągnął do teatru i właśnie dzięki niemu w ogóle znalazłam się w teatrze. No i ja już byłam wtedy po dyplomie i byłam związana z tą grupą, bo to byli ludzie w moim wieku. W Kielcach pozostało tylko kilka starszych osób, a ona sobie kompletowała zespół według własnego uznania. Również utrzymywała tradycję pobyrskich, którzy tam prowadzili szkołę i bardzo wielu młodych ludzi wykształcili, niektórzy pozostali. I w związku z tym czuła się dalej jak gdyby taką profesorką i nasza działalność nie ograniczała się tylko do uczestniczenia w próbach i premierach, ale mieliśmy niemal zorganizowane życie, ponieważ w Kielcach poza budynkiem frontowym jest duże zaplecze, wszyscy mieszkali właściwie na terenie teatru. Mieliśmy swoją stołówkę, mieliśmy swoją kawiarnię i ona ingerowała w nasze życie, chociaż myśmy byli z tego zadowoleni, ponieważ była to jak gdyby dalej nauka naszego rzemiosła aktorskiego. W związku z tym z przyjemnością chodziliśmy na różne zajęcia, bo mieliśmy dodatkowo zajęcia z dykcji, ruchowe, umuzykalniające. Wydawało nam się to zupełnie normalne, zresztą z korzyścią. Byliśmy też bardzo dyspozycyjni. Ja pamiętam, że po jakimś czasie już byłam tak przygotowana, że na przykład była taka sytuacja, kiedy epidemia grypy rozłożyła aktorów w Balladynie i nagle ona o godzinie 1:00 PM wzywa mnie do siebie i mówi: słuchaj, musisz zagrać Skierkę wieczorem. Skierka, która ma bardzo dużo monologów, a ja w tej sztuce nie grałam, bo gdybym grała, to znałabym trochę na pamięć, bo człowiek się jednak mimo woli uczy tekstu kolegów. Ja równocześnie grałam Małgorzatę w Faustie. No ale pani dyrektor każe, więc trzeba. A była to trudność nie tylko tekstowa, ale również i ruchowa, ponieważ pani inscenizator wymyśliła sobie na przykład huśtawkę, która była umocowana u rampy scenicznej wysoko, gałąź, dwa sznury i Skierka zahaczona o sznur tej huśtawki głową w dół, wahadłowym ruchem prawie na pół widowni i na scenę miała ruch i równocześnie musiała wygłaszać teksty. Monolog, więc wtedy, kiedy byłam nad widownią, to nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Dopiero później nad sceną tam już był sufler mi powiadał, ponieważ tam było bardzo dużo tekstu. Przecież Skierka ma dużo monologów. No ale ona uważa, że to jest normalne i to nie jest coś niezwykłego. Musimy być gotowi. Zresztą to było z korzyścią dla nas wszystkich. Poza tym uważała, że powinniśmy też spędzać w jakiś pożyteczny sposób pozostały czas. Więc mieliśmy wycieczki, organizowała nam wycieczki. Tam są piękne okolice do lasu pod najstarszy dąb Bartek. Tam też jeździliśmy. A w jesieni, kiedy były już takie dni nie nadające się na wycieczki, zbieraliśmy się w takim pięknym salonie, to była niby świetlica, jeszcze urządzona przez Byrskich, z takimi stylowymi meblami, kominek płonące, polana prawdziwe. I każdy miał okazję przygotować jakiegoś swojego ulubionego autora prozę lub poezję. I czytaliśmy to. No i mogliśmy się wtedy zapoznać z gustami kolegów. To było też takie dokształcające. Poza tym mogliśmy w każdej chwili przyjść do niej, jeżeli mieliśmy jakiś problem. Ona była taką matką Polką, o pięknym, zdecydowanym głosie. To była taka mocna kobieta. Mówiła nam również o swoich początkach na tych zebraniach, na tych spotkaniach, bo to uważała, że teatr to jest taka rodzina. Twierdziła, że niektórzy mówią, że teatr to zbiorowisko ludzi, którzy są histeryczni, którzy się kłócą, intrygują. Ona mówi, może też tak być, ale jeżeli trzeba, to wszyscy są w jakiejś trudnej sytuacji skonsolidowani, uczynni, zdolni do poświęceń i to jest właśnie rodzina teatralna. I ona taką rodzinę chciała stworzyć. Sama nie miała własnej rodziny, tej najbliższej. I tak z nami jakoś przyjaźniła się i tworzyła taką atmosferę. Wcale nie chciała być aktorką. Miała pomysł, że będzie reżyserką i to spektakli dla dzieci. Miała przygotowany materiał, a ponieważ jeszcze to było tuż po wojnie, więc nie było szkoły aktorskiej, ale w Teatrze Słowackiego wszyscy wybitni aktorzy, reżyserzy przygotowywali ludzi do tego zawodu, więc ona się tam zgłosiła z tym swoim projektem. Ale oni stwierdzili, że nie przygotowują reżyserów, tylko aktorów. Mówi, wejdź na scenę i powiedz jakiś wiersz. Ona nie była na to przygotowana. Mówi, no ja znam tylko wiersz Makuszyńskiego. No to wejdź i powiedz. Mówi, czułam się bardzo zagubiona, bo czułam się niezbyt ładna i nieprzygotowana, ale weszłam i powiedziałam. Ale ponieważ ona miała taki, zawsze taki ładny głos, doskonałą dykcję, Więc została przyjęta do szkoły, do tej grupy aktorskiej i w ten sposób została aktorką. No i przecież wiele lat pracowała w Teatrze Słowackiego, pod koniec również. Później właśnie ta jej przygoda z teatrem w Kielcach. Potem była teatrem w Teatrze Młodego Widza. Ja już wtedy nie byłam z nią, ponieważ chciałam wrócić do swojej rodziny do Tarnowa, a moje koleżanki, zresztą namawiały mnie, poszły do Warszawy, Milewska, Junówna i tam już zostały, a ja przyszłam do Tarnowa. Ona jeszcze, pani Halina, była kilka lat w teatrze w Krakowie, Teatrze Młodego Widza i tam też bardzo dobrze spełniała swoją funkcję. No tyle pamiętam z tego okresu. Ona twierdziła zawsze, że w tych naszych rozmowach, że by pamiętać o tym, żeby nigdy forma nie dominowała nad treścią, żeby myśleć o człowieku. To była ta stara szkoła aktorska, kiedy opierano się właściwie na Stanisławskim, gdzie należało rzeczywiście, jeżeli się coś już mówiło na scenie, to był mój tekst, trzeba było należycie przeżyć, a twierdziła, że praca daje nam radość, powinna nam dawać radość po trudnych próbach i tej męce tych prób, potem ten efekt powinien przynieść radość, bo tylko wtedy widz odbiera tę radość. Także wpoiła nam pewne zasady, które człowiek pamięta przez całe życie.
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nikt, kto szlachetny, nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. To fragment wiersza Juliusza Słowackiego, Testament mój. Powiedziałam fragment z pokorą. Wierszem Testament mój pani Halina Gryglaszewska kończyła spektakl Kordiana. Była to koda spektaklu. Mówiła go genialnie. Na każdym przedstawieniu dostawała brawa na stojąco. To była jej ostatnia rola. I kiedy się dowiedziała, że spektakl nie będzie już grany, podreptała, podpierając się laseczką do domu, bo miała już 93 lata, położyła się do łóżka i powiedziała, że chce umrzeć. Była związana z Tarnowem, nie wiem, czy państwo wiedzą. Pochowaliśmy ją 25 czerwca, na starym cmentarzu w grobowcu rodzinnym jeszcze z XIX wieku. Kochała Tarnów i chciała tu spocząć i spoczęła. Wysłuchali państwo audycji o Halinie Gryglaszewskiej. Wspominali pani Lidia Holik-Gubernat i pan Jerzy Pertkiewicz. Składam podziękowanie prezesowi Radia Kraków, panu Mariuszowi Bartkowiczowi, za udostępnienie materiałów archiwalnych. Ewa Czajkowska-Smorzewska, realizator audycji.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.